Rząd obiecuje wybudowanie 100 tysięcy mieszkań do taniego wynajmu jeszcze w tej kadencji. Czy tym razem się uda? Akcje właściciela Biedronki i niemal całego sektora spożywczego spadają. Czy wojna cenowa dyskontów miała na to wpływ? Premier Polski w końcu spotyka się z rolnikami. Co obiecał i czy można mówić o końcu kryzysu w sektorze? Biden w ostatnim orędziu przypomina o konieczności wsparcia wojny na Ukrainie i atakuje Trumpa, a RPP decyduje, co dalej ze stopami w Polsce. Dokąd zbierał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. W ramach niewielkiego kredytu zaufania proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu i czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Wolność i demokracja zagrożone? Biden wygłasza ostatnie orędzie. 7 marca w Stanach Zjednoczonych odbyło się coroczne orędzie przed połączonymi izbami kongresu, które było ostatnim w tej kadencji orędziem prezydenta Joe Bidena. Głównym celem tego orędzia jest przedstawienie stanu państwa, ale w tym roku zostało ono także skrzętnie wykorzystane do celów politycznych i kampanii wyborczej. W jego trakcie Biden uwypuklił osiągnięcia w polityce wewnętrznej, ale także wskazał zagrożenia dla demokracji zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednym z głównych motywów orędzia było rzekome zagrożenie dla demokracji oraz wskazanie, że świat jest teraz w momencie zwrotnym. Co więcej, Biden porównał swoje wystąpienie i obecny moment w historii do wystąpienia Franklina Delano Roosevelta z 1941 roku, kiedy celem Roosevelta było obudzenie kongresu i ostrzeżenie Amerykanów, że to nie jest zwykły moment. Rzecz jasna, głównym zagrożeniem według Joe Bidena jest aktualnie wojna Rosji z Ukrainą. Prezydent USA powiedział, że jeśli ktokolwiek na tej sali myśli, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, zapewniam was, nie zatrzyma się. Ale Ukraina potrafi powstrzymać Putina, jeśli staniemy z Ukrainą i dostarczymy jej broń potrzebną do jej obrony. Biden wskazał także, że demokracja w USA nadal jest zagrożona, czego dowodem miałyby być próby odwrócenia wyniku wyborów prezydenckich w roku 2020 i zamieszki na Kapitolu 6 stycznia 2021. Oczywiście można to w jasny sposób interpretować jako próbę uderzenia w Donalda Trumpa, który według najnowszych sondażów wygrywa z obecnie urzędującym prezydentem. Atak wymierzony w największego rywala w wyścigu o reelekcję Biden przypuścił także w trakcie wypowiedzi o Ukrainie.
Nie tak dawno republikański prezydent Ronald Reagan grzmiał: panie Gorbaczow, zburz te ściany. Teraz mój poprzednik, były republikański prezydent, mówi Putinowi, cytuję, rób co chcesz.
Temat kampanii oraz sytuacji geopolitycznej nie był jedyny, ponieważ prezydent USA szeroko omawiał także kwestie gospodarcze. Biden chwalił się uchwalonymi za jego kadencji ustawami o rekordowych inwestycjach w infrastrukturę, naukę i wytwarzanie półprzewodników, czy poparciem związków zawodowych. Ponadto podczas orędzia wezwał kongres do zwiększenia minimalnego podatku dla korporacji do 21% oraz podniesienia podatku dla najbogatszych. Na ile będą to jednak realnie implementowane dyrektywy, a na ile zwykła przedwyborcza mrzonka, dowiemy się już niebawem. Niebawem rozegra się na naszych oczach także batalia o stołek głowy najpotężniejszego państwa świata, a to kto na nim zasiądzie, może zadecydować o dalszych losach wojny na Ukrainie i całego naszego regionu. Pytanie więc, komu kibicujecie w tym wyścigu? Czy lepiej dla nas, gdyby wygrał Trump, czy może Biden? Dajcie znać w komentarzu. Biedronka nie odpuszcza, akcje giełdowe spadają. Czy wojna cenowa z Lidlem będzie kosztować inwestorów? Z pewnością już słyszeliście, albo może nawet byliście w stanie poczuć na własnej skórze i portfelu, tak zwaną wojnę handlową między największymi dyskontami w Polsce. Z punktu widzenia krótkoterminowego interesu konsumentów, to zjawisko może mieć oczywiście swoją dobrą stronę. Gorzej wyglądają jednak długoterminowe skutki tej sytuacji oraz aktualna perspektywa dla inwestorów, którzy inwestują w spółki z tej branży. Dlaczego? Otóż rywalizacja cenowa powoduje zawsze spadek marż, co ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe poszczególnych spółek. Tak właśnie stało się z Jeronimo Martins, czyli właścicielem sklepów Biedronka. Notowania giganta na giełdzie w Lizbonie zanurkowały, ciągnąc za sobą inne firmy z branży, które są notowane na warszawskiej giełdzie, na przykład Dino czy Eurocash. Jeronimo Martins opublikowało wyniki za zeszły rok. W 2023 roku spółka zanotowała 30,6 miliarda euro przychodów, czyli o ponad 20% więcej niż rok wcześniej, a także EBITDA na poziomie 2,7 miliarda euro. Wyniki grupy udowadniają, że Jeronimo Martins sprawdza się na każdym rynku, na którym działa. Udało nam się osiągnąć ponad 2 miliardy euro zysku na poziomie EBITDA. Tendencja wzrostowa jest stała, co pozwala nam na stabilny rozwój. Naszym priorytetem jest utrzymanie cen na poziomie tak niskim, jak to możliwe, przy jednoczesnym pilnowaniu rachunku zysków i strat oraz dbaniu o dochodowość, mówi Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins. Akcjonariusze jednak niekoniecznie są zadowoleni z obecnych wyników. Świadczy o tym aż 7% spadek notowań po publikacji danych finansowych za rok 2023 oraz przedstawieniu oczekiwań na 2024. Giełdowy spadek to m.in. efekt presji na marże generowane przez portugalskiego detalistę. W ubiegłym roku na poziomie EBITDA marża wyniosła 7,1% i była o 0,2 punkta procentowego niższa niż rok wcześniej. Obecnie może spaść jeszcze bardziej, ponieważ Biedronka zaangażowała się mocno w wyścig z Lidlem o marketingowe miano najtańszej sieci w Polsce. Spółka jest jednak tego świadoma i argumentuje, że sprzedaż nastawiona na ilość jest rdzeniem ich działalności i nie mają zamiaru z niej rezygnować. Musimy generować jak największy wolumen sprzedaży. Wolę sprzedać więcej sztuk produktu po niższej cenie niż mniej po wyższej. To się przekłada na korzyści dla konsumentów i rosnącą skalę naszego biznesu. Spodziewam się 2 lat niskiego wzrostu gospodarczego, ale nasz biznes jest odporny na cykl koniunkturalny, twierdzi Pedro Soares dos Santos. A jak na ten segment rynku patrzą eksperci? Janusz Pięta, analityk biura maklerskiego mBanku, zwraca uwagę, że kurs Jeronimo Martins spada ze względu na słabe momentum wynikowe, które nas czeka w najbliższych kwartałach. Dopóki z gospodarki nie napłyną sygnały wyższego popytu konsumenckiego, notowania detalistów będą pod presją. Może to być bowiem zbiorczy trend dla całego sektora, który oprócz wewnętrznych wojenek pomiędzy gigantami, wciąż czeka na porządne odbicie koniunktury. Dajcie znać w komentarzu, czy sami odczuwacie zniżki cen w dyskontach. Warto też nadrobić odcinek o wojnie cenowej Lidla i Biedronki, jeśli jeszcze go nie widzieliście, a jeśli za bardzo nie widzicie oszczędności w konsekwencji wojny cenowej dyskontów, to może warto jej poszukać gdzie indziej, na przykład kupując online. Przypominam, że dzięki Letyshops kupicie wszystko, czego potrzeba, z rabatem od sklepu i z powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Letyshops to popularny serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z zakupu online, a w ich ofercie znajdziemy wiele popularnych sklepów. Osobiście dość często kupuję na Allegro, także pokażę Wam, jak to działa na ich przykładzie. Jeśli także robicie zakupy na Allegro, to będę miał dla Was wysoki cashback z naszym linkiem, ale wszystko po kolei. Najpierw rejestrujemy się na stronie Letyshops, gdzie widzicie teraz zestawienie sklepów i skali oferowanych zniżek. Dalej wchodzimy na Allegro, aktywujemy cashback i kupujemy wybrany przez nas produkt. Może to być cokolwiek, co jest Wam potrzebne. Następnie płacimy za wybrany produkt i voilà! Cashback się naliczył i za jakiś czas trafi na nasze konto w Letyshops. I co ważne, po rejestracji pod linkiem z opisu filmu możecie liczyć na aż 5-krotnie wyższy cashback na Allegro, Amazon, AliExpress, Agoda, eObuwie, Empik czy też Modivo. Myślę, że to całkiem przyjemna skala wyboru, także jeśli rozważacie jakiś zakup online, to może się Wam przydać. Link zostawiam jak zwykle w opisie filmu. Stopy procentowe w marcu. Jaką decyzję podjęła Rada? Dynamika wzrostu inflacji spada w dość zawrotnym tempie. W styczniu 2024 inflacja CPI w Polsce spadła do poziomu 3,9% z 6,2% odnotowanych w grudniu. W związku z tym na nowo pojawiła się dyskusja o możliwości obniżenia stóp procentowych. Znacznie pomogłoby to przede wszystkim kredytobiorcom, których oprocentowanie jest bazowane na zmiennej stopie procentowej i oparte o tzw. WIBOR. Ponadto obniżka stóp procentowych wsparłaby w tym momencie gospodarkę, ponieważ przedsiębiorstwa miałyby dzięki temu dostęp do tańszego kapitału. W tym tygodniu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jaki był zatem wynik głosowania RPP dotyczący stóp procentowych? Obyło się bez większych niespodzianek. Rada zdecydowała się pozostawić je na obecnym poziomie. W związku z tym stopa referencyjna NBP wciąż wynosi 5,75%. Po raz ostatni do obniżki stóp procentowych doszło przed wyborami do Sejmu i Senatu, gdy w 2 miesiące RPP obniżyła stopy procentowe łącznie o 1 punkt procentowy. Jak RPP tłumaczy swoją obecną decyzję? Stabilizacja stóp procentowych na obecnym poziomie jest tłumaczona przede wszystkim niepewnością dotyczącą harmonogramu wygaszania tzw. tarczy antyinflacyjnej. Na konferencji prasowej po lutowym posiedzeniu prezes NBP Adam Glapiński oceniał, że gdyby rząd przywrócił stawkę VAT na podstawowe artykuły żywnościowe z 0 do 5% i odmroził ceny nośników energii, inflacja pod koniec roku mogłaby sięgnąć nawet 8% w porównaniu do niespełna 4% w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Ciekawie może to wyglądać w przyszłości, ponieważ ekonomiści szacują, że w marcu inflacja może znaleźć się w okolicy celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%. Natomiast osobiście, cytując klasyka, myślę, że to by nic nie dało. Wciąż nie liczyłbym na to, że cokolwiek zmieni się w retoryce Rady i działaniach NBP, ponieważ w kolejnych kwartałach z dużym prawdopodobieństwem inflacja znów zacznie rosnąć. Rada obecnie dmucha więc na zimne, trzymając się wcześniejszych zapowiedzi. Rząd i samorządy obiecują 100 tysięcy mieszkań na tani najem. Czy tym razem się uda? Rynek nieruchomości wciąż jest topowym tematem zarówno w polskim świecie gospodarczym, jak i w politycznym. W tym tygodniu doszło do ważnej deklaracji dotyczącej obietnicy, która ma podobno zostać spełniona w tej kadencji Sejmu. I to powiedziałbym, że nie byle jakiej obietnicy. Chodzi bowiem o nawet 100 tysięcy tanich mieszkań. W czwartkowym dzienniku Gazeta Prawna ukazała się rozmowa wiceministra rozwoju i technologii Krzysztofa Kukuckiego. Wiceminister w rozmowie z DGP odniósł się do nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Jak zaznaczył, w resorcie przygotowywana jest tak zwana mała i duża nowelizacja tej ustawy. Obie będą dotyczyć budownictwa społecznego, a pierwsza z nich właśnie ma trafić do uzgodnień międzyresortowych. Planujemy, żeby weszła w życie pod koniec drugiego kwartału 2024 roku. Zakłada ona przede wszystkim zwiększenie funduszu dopłat. Dziś roczny limit wsparcia dla samorządów wynosi 1 miliard złotych. Planujemy jeszcze w tym roku zwiększyć go do 5 miliardów złotych, ale to nie wszystko. Każdy kolejny rok to kolejny miliard złotych więcej w funduszu, mówił DGP Kukucki. Te fundusze mają być wykorzystane przede wszystkim na budowę nowych lokali i remonty komunalnych pustostanów. Ponadto Krzysztof Kukucki zaznaczył, że do 2030 roku planowane jest dojście do 10 miliardów złotych. Zatem na ile mieszkań można liczyć w ramach tej nowelizacji? Kukucki zapewnił, że obietnica 100 tysięcy mieszkań na tani wynajem jest aktualna i podkreślił, że tyle powstanie w czasie tej kadencji Sejmu. W tym roku jesteśmy w stanie podpisać z samorządowcami umowy na budowę około 20 tysięcy takich mieszkań. Nie chcę używać wielkich słów, ale myślę, że po 1989 roku nie było tak dużego programu, który rozwijałby mieszkalnictwo społeczne. Już teraz widzimy, że kilkaset inwestycji czeka na realizację. Samorządowcy czekają tylko na środki, aby móc je zrealizować. Premier w końcu spotkał się z rolnikami, co wynika z rozmów z szefem rządu. W czwartek premier zapowiedział spotkanie z rolnikami w sobotę, gdzie podobno miały paść konkretne rozwiązania dla ich problemów. Spotkanie rzeczywiście się odbyło, a szefowi rządu towarzyszyli także minister i wiceminister rolnictwa. Niestety, mimo hucznych zapowiedzi między rządem a protestującymi rolnikami nie udało się osiągnąć porozumienia, co oznacza, że protesty będą dalej trwać. Nic nie padło, była jedna wielka pustka. Premier mówił, że ma bardzo niekompetentnych urzędników, którzy nie wykonują tego, co im zleca. Jest wielki chaos. Premier powiedział, że będzie podejmował dymisję niektórych urzędników. Mówił Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ RI Solidarność. Z racji kolejnego fiaska rozmów z władzą, rolnicy zapowiedzieli już wielką barykadę miast wojewódzkich i powiatowych na 20 marca. Andrzej Sobociński, jeden z przedstawicieli rolników, twierdzi ponadto, że usłyszał od władzy, że 15 marca zapadnie decyzja w sprawie Zielonego Ładu. Premier miał też podobno zapewniać rolników, że polski rząd będzie starał się o zmiany w Zielonym Ładzie, natomiast ostateczną decyzję i tak podejmie Komisja Europejska. Sobociński dodał również, że premier powiedział, zapowiedział, że nie zamknie granicy. Będzie ściągał nadwyżkę zboża z Polski z krajowych środków. Resort rolnictwa musi policzyć, jaka to nadwyżka i jaką kwotę na to przeznaczyć. Sobociński skwitował to tym, że na kolejne spotkanie z premierem rolnicy nie są umówieni. Wiadomo zatem, że rząd nie ma zamiaru zamknąć granicy na import ze wschodu, a w zamian proponuje doraźną pomoc. Premier zadeklarował dokładniej skup nadwyżki zboża od rolników dokonywany przez państwo. Kiedy i w jakich ilościach miałoby to nastąpić? Tego jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że zapłacimy za to wszyscy jako podatnicy i że wciąż mówimy zaledwie o chwilowym łataniu ran, a krew w sektorze wciąż się rozlewa. Powoli widać jednak promyk nadziei dla polskiego i europejskiego rolnictwa. Wygląda bowiem na to, że Komisja Europejska zaczyna spuszczać z tonu i nieco zmieniać retorykę. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną jednak 15 marca, a ja nie omieszkam was o nich poinformować. Pytanie, jak sądzicie, czy Unia wycofa się z kierunku Zielonego Ładu, czy dalej będzie szła w zaparte? Jesteście za kontynuacją tej polityki, czy może przeciw niej? Jak zwykle dajcie znać w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. A jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie z tych wokół mnie, a jeśli nie, to do zobaczenia niebawem. Cześć!